Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu.
Kilka dni temu został Pan pełnomocnikiem Solidarnej Polski w okręgu 26, czyli w okręgu gdyńskim i prezesem okręgu. Przede wszystkim gratulacje, a z drugiej strony, co czeka na Pana właśnie w tym okręgu?
Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. Gdyńsko-Słupskim, ja bym sobie tak pozwolił tutaj doprecyzować, bo ten okręg jest dosyć duży, można powiedzieć w porównaniu do 25, czyli do tego, w którym dotychczas funkcjonowałem w strukturach partii, no jest kilkukrotnie większy, co oczywiście stawia przede mną wiele wyzwań, wiele tak naprawdę trudności, bym powiedział, od strony organizacyjnej, ciężkiej pracy. No nie będę ukrywał, że decyzja partii jest związana z funkcjonowaniem okręgu w ciągu ostatnich dwóch lat, okręgu 26.
Źle się działo?
Wedle prezydium tak. No i dlatego zdecydowano, że trzeba świeżą krew, kogoś, kto odnowi, że tak powiem, struktury, zmobilizuje do walki, a jest o co walczyć, panie redaktorze, bo wybory za pasem, można powiedzieć, i musimy wspólnie pracować na dobry wynik całego obozu Zjednoczonej Prawicy. I to jest główne zadanie, które przed sobą stawiam, ale nie tylko, bo uważam, że nasi działacze w terenie powinni być przy człowieku, prowadzić pewną pracę organiczną, wyszukiwać różnego rodzaju trudnych sytuacji, które sprawiają ludziom problemy, które sprawiają, że ludzie nie czują się dobrze w naszym państwie i te problemy powinniśmy wspólnie załatwiać lub chociaż starać się odpowiednie organy poinformować o tym, że wymagają one pewnej interwencji.
Mówi pan o Zjednoczonej Prawicy, ale pojawiają się głosy, że Solidarna Polska myśli, także zastanawia się, czy nie wystartować osobno. Pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania?
Panie redaktorze, wszystkie partie polityczne moim zdaniem powinny być odpowiedzialnymi organizacjami. To jest tak naprawdę najwyższa forma organizacji społecznej, jeżeli chodzi o angażowanie społeczno-polityczne w systemie demokratycznym. I każda odpowiedzialna partia zakłada wiele różnych wariantów, wiele różnych możliwości. I my jako Solidarna Polska jesteśmy przygotowani na każdy wariant.
Dobrze, no to przejdźmy teraz do konkretnych tematów. Solidarna Polska zorganizowała jakiś czas temu akcję w obronie polskich lasów. Bronimy lasów przed Unią Europejską, bronimy lasów przed wycinką. Przed czym bronimy lasów?
Tak naprawdę bronimy 30% polskiego terytorium przed zawłaszczeniem przez Unię Europejską. Szanowni Państwo, to jest kolejny po prostu absurd. Mieliśmy już robaki jako podstawę diety, potem mieliśmy samochody elektryczne jako nowy motor napędowy polskiej infrastruktury i komunikacji, a teraz mamy zamach na, tak naprawdę trzeba tutaj powiedzieć, bezpośrednio na polskie lasy. Bo kogo najbardziej w Unii Europejskiej dotknie właśnie ta legislacja, którą komisja teraz próbuje przepchnąć? Nie Niemców, gdzie większość lasów jest prywatna. Nie Francuzów, gdzie lasów praktycznie nie ma. Nie Skandynawów, gdzie lasy też są w większości w rękach prywatnych. To jest moim zdaniem legislacja uszyta tylko i wyłącznie po to, żeby zaatakować państwo polskie, bo tylko my mamy tak dobrze zorganizowane i funkcjonujące lasy państwowe i trzeba tutaj też podkreślić, i to jest bardzo ważne, że tylko w naszym województwie chociażby nie ma powiatu, podkreślę, nie ma powiatu, w którym byłoby mniej niż 50% wszystkich gruntów jako lasy lub majątek lasów państwowych. Także zwróćmy tutaj uwagę na tą rzecz chociażby. Jeżeli to wejdzie, jeżeli Unia będzie miała ostateczne zdanie, tak jak jest przy ASF-ie chociażby, do zatwierdzania naszych planów gospodarki leśnej, czy też wskazywania, co może być robione, a co nie, to tak naprawdę samorządowcy i cała ich praca, wszystkie inwestycje, które będą chcieli robić, to będzie kompletny paraliż. A jeżeli mamy gminy, gdzie jest ponad 70% udziału wszystkich gruntów w lasach, to te gminy równie dobrze mogą przestać funkcjonować, bo nie będą w stanie położyć żadnego kabla, światłowodu, zbudować nowych wodociągów, nowej drogi. Wszystko trzeba będzie prosić o zgodę w Brukseli. A jak jest z proszeniem tej zgody, to bardzo dobrze wiem przy ASF-ie, że musimy czekać kilka miesięcy, żeby szanowna komisja zebrała swoją podkomisję, aby mogła ołówkiem narysować nową strefę buforową dla ASF-u, co de facto ogranicza na przykład funkcjonowanie polskich masarni czy polskich zakładów mięsnych.
No dobrze, ale uważa pan, że polscy politycy są w stanie przeciwdziałać właśnie takim zakusom Unii Europejskiej?
Myślę, że przy wsparciu całego społeczeństwa są. I stąd właśnie obywatelska zbiórka podpisów, którą jako Solidarna Polska w współpracy z innymi organizacjami, bo to jest Społeczny Komitet Obywatelski oczywiście, rozpoczęliśmy. W piątek została zarejestrowana przy Lasce Marszałkowskiej. Ruszamy z podpisami, zbieramy, myślimy, że tutaj jest tak samo jak przy naszej inicjatywie ustawodawczej w obronie chrześcijan, jest pozytywny odbiór społeczny, społeczeństwo rozumie, bo widzi po prostu, że leśnik to jest trochę tak jak strażak. To jest człowiek, który zawsze jest otwarty na rozmowę, jak trzeba pomoże, jest takim filarem, fundamentem funkcjonowania lokalnej społeczności, szczególnie w obszarach wiejskich. I my tutaj mówimy stanowcze nie zawłaszczaniu nie tylko polskiego terytorium przez Unię Europejską, ale przede wszystkim zawłaszczania polskiego życia społecznego i polskiego życia samorządowego.
No tak, ale zdaje pan sobie sprawę, że lasy państwowe są bardzo krytykowane przez zwolenników opozycji.
O tak, oczywiście. Tak naprawdę od 2000, można powiedzieć, powiedzmy 16 roku, wszystko, co przynosi dochód skarbowy państwa, jest krytykowane przez opozycję, bo po prostu wychodzi na porównaniu, że te instytucje, które za opozycji, czyli za rządów PO-PSL przynosiły straty, no teraz za rządów Zjednoczonej Prawicy są instytucjami, które przynoszą ogromne zyski dla Skarbu Państwa i tylko chociażby zyski, które wypracowują Lasy Państwowe, to jest 3% polskiego PKB. To ja tutaj zadam teraz Państwu pytanie. Jeżeli mamy wojnę na wschodzie, wojnę na Ukrainie, jeżeli przygotowujemy naszą armię, nasze zdolności, nasze siły tak naprawdę do przygotowania odpowiedniej odpowiedzi, jeżeli doszłoby oczywiście do jakiejś eskalacji konfliktu, to z czego my w takim razie mamy sfinansować te nasze zbrojenia, jeżeli zabierze nam się 3% PKB, a to właśnie tyle, ile rząd Zjednoczonej Prawicy chce przeznaczyć na rozwój wojska chociażby.
No dobrze, no to zmieniając temat. W tym roku ziemia, która jest dzierżawiona przez duże zagraniczne firmy, może wrócić do polskich rolników.
No nie tylko w tym roku, to tak naprawdę trzeba patrzeć na każdy rok. W każdym roku zwalnia się kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy w skali kraju hektarów ziemi. Pamiętajmy o tym, że jest ustawa tak zwana w środowisku 30, czyli zobowiązuje wielkie spółki, które gospodarują na tysiącach hektarów do wydzielania 30% przed zakończeniem umowy dzierżawy gruntów, które mają wrócić z powrotem do polskiego rolnika. I tutaj mogę Państwu powiedzieć, że w naszym województwie mamy ogromny sukces, jeżeli chodzi chociażby o to, w jaki sposób ziemia będzie dystrybuowana, w jaki sposób pewna polityka się KOWR-u zmieniła, ponieważ interweniowaliśmy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w zeszłym roku i na Radzie Społecznej w KOWR-ze pan dyrektor zadeklarował, zostało to wpisane do polityki dystrybucji ziemi w naszym województwie, że zwiększono udział z 6% do 50% przetargów ofertowych dla młodych rolników, dla małych rolników i tutaj od razu radiosłuchaczom wyjaśnię, jaka jest różnica. Przetarg ofertowy preferuje w przetargu właśnie młodego, małego rolnika przeciwko temu dużemu, który w większości jest spółką, najczęściej z powiązaniami zagranicznymi, głównie niemieckimi, duńskimi lub holenderskimi.
No dobrze, ale czy tych młodych rolników stać będzie na kupno tej ziemi? Bo przecież słyszymy o tym, że sytuacja w rolnictwie polskim jest słaba.
Tak, oczywiście, że będzie stać. Panie redaktorze, jak się jeździ w teren, jak się spotyka z ludźmi w powiatach, w gminach, to rolnicy są w stanie dać praktycznie każde pieniądze, żeby tylko tą ziemię pozyskać, bo dla nich to jest jedyna szansa na rozwój. Bez ziemi oni stoją, mają stagnację. Jeżeli mają ziemię, są się w stanie rozwijać. I tak naprawdę polski rolnik jest rolnikiem bardzo przedsiębiorczym, jest rolnikiem bardzo pracowitym i tak jak nasze badania w województwie, które prowadziliśmy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, pokazują nam, że już, żeby utrzymać się na takim poziomie w miarę akceptowalnego życia, można powiedzieć na poziomie klasy średniej w mieście, wystarczy mieć 30 hektarów, na których się dobrze gospodaruje. Tak nasi rolnicy potrafią naprawdę bardzo dobrze gospodarzyć i bardzo dobrze żyć z 50, ze 100 hektarów i to jest tak naprawdę przyszłość rozwoju obszarów wiejskich. To są właśnie ci młodzi przedsiębiorcy, rolnicy, którzy chcą zostać w kraju, chcą gospodarzyć na ziemi ojców, chcą swoje gospodarstwo powiększać i uważam, że naszą rolą jako państwa jest dać im możliwość do powiększania właśnie tej ich rodzinnej gospodarki rolnej.
No właśnie, mówi pan o tym, że rolnicy są przedsiębiorcy, ale państwo ostatnio chociażby im nie za bardzo pomaga. Wspomnimy o temacie zbóż, które z Ukrainy trafiają na polski rynek.
A panie redaktorze, to jest jeden temat, który tak naprawdę na przestrzeni 8 lat jest oczywiście tematem ważnym, ale tak jak teraz, jak inwestowano właśnie w obszar wiejski, jak realizowano programy i to programy właśnie rozwijające przedsiębiorczość, a nie tylko rzucające dotacje dla rolników i po problemie. Właśnie od 16 roku prowadzimy moim zdaniem odpowiedzialną politykę rolną. Teraz owszem, jest to problem. Jest to problem ze zbożem, ale powiem Państwu, że to nie jest problem tylko i wyłącznie, który sprowadza się do tego, jak prowadzona jest polityka państwa, ponieważ i tutaj posłużę się przykładem z województwa pomorskiego. Wielokrotnie dostaję różne sygnały od rolników, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób oni dostrzegają pewne sytuacje w terenie i również to dotyczy transportu zboża, czy też transportu innych produktów właśnie z Ukrainy i przyznam Państwu, że za każdym razem staramy się podejmować interwencje, czyli angażujemy odpowiednie inspektoraty. Jest to kilka inspektoratów, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście transport, który wjechał na wszystkich przepisach do naszego kraju.
Da się to sprawdzić?
Da się to sprawdzić. I jako wojewoda, wicewojewoda pomorski dokonuje tych interwencji i powiem Państwu, że pojawia się inny trochę problem. Mianowicie mieliśmy jakiś miesiąc temu właśnie bardzo podobne interwencje w powiecie lęborskim, gdzie pewien przedsiębiorca sprowadził sobie 2,5 tysiąca ton zboża z Ukrainy, zaklasyfikowanego jako kategoria trzecia, to jest ta tak zwana techniczna. I ono w liście przewozowym było wskazane, że ma trafić do niemieckiej spółki, która zajmuje się produkcją biopaliw i substratami do biogazowni właśnie na terenie Niemiec. Oczywiście standardowo, że tak powiem, domyślnie poleciłem, żeby przyjrzeć się temu tematowi. Okazało się otóż, szanowni państwo, że zboże to zostało zakupione na Ukrainie, owszem, od firmy ukraińskiej, która jest zarejestrowana na Malcie. To już powinno wzbudzić pewne podejrzenia Wiem, że Malta i Cypr to są takie quasi-raje podatkowe w Unii Europejskiej. I to, co najbardziej wzbudziło moje oburzenie tak naprawdę, to to, że ten przedsiębiorca rolny, który zakupił to zboże na Ukrainie, kupił je za 1200 zł za tonę. Kiedy w powiecie lęborskim w tym samym okresie można było na skupie kupić za 1050. Polskie zboże od polskiego rolnika o wiele lepszej jakości. Także
zajmę sobie... w porządku.
No tak, dokładnie. Także zostały odpowiednie firmy, odpowiednie, że tak powiem, podmioty zostały poinformowane, przyglądają się tej sprawie i myślę, że tą sprawę wyjaśnią, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Takich przypadków jest więcej. I tutaj właśnie może trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest tak naprawdę taki prosty problem, jak przedstawiają to niektóre środowiska, że to rząd jest wszystkiemu winien. No ja bym powiedział właśnie, że nie do końca, no bo jeżeli nie byłoby pewnych polskich przedsiębiorców, którzy właśnie taki proceder uprawiają, to ta sytuacja byłaby też lżejsza. No ale tu już tak naprawdę nie ma co płakać po rozlanym mleku. No musimy współpracować, musimy w jakiś sposób tę sytuację rozwiązywać i ja jestem pełen wiary, że zarówno polityka centralna, jak i nasze działania jako wojewodów, czy też polityków Zjednoczonej Prawicy w terenie pozwolą sytuację, użyję tego słowa mocnego dosyć, ale trzeba takiego słowa użyć, patologiczne, rozwiązać.
Mówi pan o rozlanym mleku, to właśnie o mleko spytam, bo mamy problem ze zbożem ze wschodu i mamy problem z mlekiem z zachodu.
Tak, jest to problem, który również po tak naprawdę interwencjach rolników, może nie tyle co tylko rolników, ale też i mleczarni. I to tak naprawdę pokazuje wagę problemu, jeżeli zarówno producent surowcowy, czyli rolnik i mleczarz, który ten produkt odbiera, mówią jednym głosem, że jest problem, to rzeczywiście pokazuje nam jako administracji rządowej, że ten problem jest, no bo teoretycznie mleczarnia powinna się cieszyć, że ma tańsze mleko, a tutaj mamy sytuację odwrotną. No mleczarze nie cieszą się, że mają tańsze mleko, bo oni rozumieją, dlaczego tak jest, bo wiedzą, bo widzą, że nie mogą sprzedać swoich produktów, które z tego tańszego mleka wyprodukują. I jest to właśnie spowodowane pewną penetracją naszego rynku właśnie produktami nabiałowymi z naszych zachodnich partnerów. Oczywiście ten największy taki, można powiedzieć, pik tej penetracji naszego rynku nastąpił w ostatnim kwartale zeszłego roku i to też pokazują dane, które tutaj na poziomie województwa pomorskiego i badania, które przeprowadziliśmy. No do dzisiaj można powiedzieć, że to jest ponad 1600 ton sera, który trafił do nas z Niemiec, z Danii, z Holandii, z Francji, kiedy w województwie pomorskim produkujemy 400 ton miesięcznie.
Ale może produkujemy drożej?
Nie do końca, ponieważ nasz ser zawsze jest lepszej jakości i jest w bardzo podobnej cenie, a jednak odbiorca końcowy, czyli markety wielkometrażowe, nie chcą skupować tego polskiego sera wyprodukowanego przez polskie mleczarnie, mają zakontraktowany ser z zachodu. I tutaj tak naprawdę my jako Urząd Wojewódzki, jako administracja rządowa możemy tak naprawdę zrobić jedynie badania rynku, dojść do jakiegoś konsensusu co do tego, gdzie jest ten problem i jakie jest jego źródło. I tutaj zadanie jest tak naprawdę dla organów centralnych, żeby spróbować ten problem rozwiązać. I ja zaproponowałem Ministerstwu Rolnictwa pewne rozwiązania, które po konsultacji ze środowiskiem mleczarskim, jak i producentów mlecznych uznaliśmy, że będą najlepsze, czyli powołanie komisji trójstronnej między producentem, mleczarzem i marketami. Jest przedstawicielstwo centralne marketów w Polsce, więc myślę, że jak najbardziej można to zrobić. Porozumienie się tak naprawdę w tym temacie i sprawdzenie, i tutaj przez UOKiK, czy nie mamy do czynienia z zjawiskiem dumpingu cenowego, jeżeli chodzi o sprowadzanie tego sera surowcowego, który potem jest konfektowany przez mleczarnie i hurtownie w Polsce.
No ale wie pan, że markety to jest państwo w państwie, więc raczej niewiele się da z tym zrobić.
Myślę, że da się z tym zrobić, bo tutaj pozwolę się historią, że tak powiem, i zwrócę uwagę słuchaczy na to, że podobna sytuacja miała już miejsce kilka lat temu, to jeszcze było przed COVID-em i wtedy państwo polskie dało radę tą sytuację powstrzymać, więc wierzę, że mechanizmy są już wypracowane, jest doświadczenie i teraz sobie z tym poradzimy.
No to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.